Cześć.
No cześć, cześć.
Z tej strony Piotr.
Z tej strony Michał, a wy oglądacie kanał Metalurgia. To ten moment w ciągu roku.
Jest dzisiaj, zamiast gali brązowego dzbanecznika, postanowimy po prostu przyjrzeć się kilku rzeczom, na które zdarzyło nam się narzekać już w zeszłym roku. I w zasadzie od razu uprzedzimy, jeśli szukacie tutaj jakichś pozytywnych rzeczy w tym wideo, jeśli chcecie poprawić swój nastrój, to chyba niekoniecznie ten film. Będziemy tutaj głównie narzekać, głównie dzielić się jakimiś swoimi przemyśleniami, doświadczeniami.
Narzekać?
O, to nie nowość. Wiem, czy to nawet... Słucham? To nowość, dokładnie. Ale wiesz, to chyba nawet nie będzie rant, to nie będzie płomienne przemówienie. Mam wrażenie, że w menu na dzisiaj są rezygnacja, czarnowictwo i po prostu przerażenie sytuacją, w której jesteśmy. Trochę przynajmniej.
Żeby nie było, brązowy dzbanecznik wciąż tutaj jest z nami, jeszcze zwycięzcy z poprzednich lat go odebrali i wolę nie mówić. Jakbyśmy mieli wręczać w tym roku dzbanecznik, no to nie wiem, ja nie zauważyłem jakoś za dużo kałbusz w tym roku, nic jakoś takiego spektakularnie. Cringe Worthy chyba się nie wydarzyło. Pan Piotr M. co prawda tam miał swoje ranty na Facebooku, ale to, no nie wiem, to już trochę codzienność. Nawet pan Adam Nergal, pseudonim Darski, niespecjalnie się udzielał w tym roku w mediach społecznościowych, więc to nie tylko nasza wina, że ten odcinek...
Nawet w miniaturę nie możemy go dać.
Dokładnie. No. Ale w zasadzie ten brązowy dzbanecznik można by było wręczyć pewnemu zjawisku.
Tak. Rok temu narzekaliśmy na to, że coraz bardziej widoczne jest to, że kapitalizm, i to nie ten nastawiony na konkurencję i dostarczenie wam jak najlepszej usługi i wybicie się właśnie dzięki jakości nad swoich, nie wiem, konkurentów. Nie ten raczej, który ma
ten
twarz paskudnego monopolu, dokładnie. Ma cylinder i monokl i po prostu odbiera wam smak życia. Ale żeby może tak na przykładach bardziej... Nie wiem, jak ostatnio wyglądają wasze interakcje z YouTube'em. Nie wiem, jak na przykład to wygląda, gdy wy próbujecie sobie obejrzeć odcinek chociażby, no nawet tej Metalurgii, czy czegokolwiek innego, i wchodzicie i musicie wysłuchać 15 sekund krzyczących wam do ucha ludzi o tym, że musicie kupić teraz jakąś paczkę chipsów, albo żel pod prysznic, albo cokolwiek innego.
Albo oglądać dziadek, te denerwujące reklamy gier, które nawet nie wyglądają tak jak w rzeczywistości, i widzisz, że ludzie w to grający, w tą grę, która nie istnieje, grają, żeby nie, jak najgorzej, no po prostu, żeby jak najgorzej to wyszło, żeby przegrać jak najszybciej, no. I strasznie mnie to denerwuje, no. Jak się oglądało Hugo w telewizji kiedyś, no.
Może Hugo też na to był nastawiony, może przyszedł swoje czasy. I jeszcze okej, na komputerze możecie może mieć adblocka zainstalowanego, na telewizorze, gdy ja lubię czasem sobie włączyć na telewizorze jakieś ładniejsze, większe formy, to jest tym bardziej denerwujące, bo te reklamy mają tak dopierdoloną głośność, że po prostu musicie od razu szukać przycisku do wyciszania całego urządzenia. I okej, możecie odpowiedzieć, że możesz sobie, Piotrze, kupić Chromecasta i zainstalować YouTube Advanced. Okej, no pewnie mogę to też zrobić na swoim telefonie, ale to jest przeniesienie wysiłku w jakąś inną stronę.
Jeśli próbujecie też oglądać na przykład Netflixa, często te doświadczenie nie jest Full HD, nie jest takie... Za jakie zapłaciliście.
HBO Max, wiesz, jeszcze jak leciały te ostatnie sezony Gry o Tron, no to dosyć takim memicznym spostrzeżeniem było to, że bardziej opłaca się piracić, bo szybciej ściągniecie odcinek zripowany z sieci i obejrzycie, niż obejrzycie go normalnie, mając do niego od razu dostęp, bo tak długie są przerwy ładowania się w tej usłudze. Netflix też ma jakieś teraz cały czas większe restrykcje dotyczące dzielenia kont, czy nawet logowania się na urządzenia, I ja na przykład opiekując się babcią, która mieszka do mnie powiedzmy 3,5-4 kilometry, wpadając czasem do niej na dłużej, mając chęć obejrzeć z nią coś na telewizorze, na moim własnym koncie Netflixa, muszę przechodzić znowu za każdym razem jakieś dziwne procedury logowania, potwierdzania, bo Netflix nagle nie pamięta, kim ja jestem, nie wie, nie ma pojęcia. Halo Piotr, to na pewno ty, na pewno nie chcesz nas okraść, nikt się nie włamał na twoje konto. No, przy YouTubie to, co mówiłeś zresztą o rozdzielczości, cholera jasna, zawsze ta reklama, mimo że ma trwać 19 sekund, ładuje się kolejne 10, zawsze jest w Full HD, natomiast film po niej często, że tak powiem, ma ukradziony przez nią bitrate i jest dużo niższej rozdzielczości.
Czy w ogóle zauważyłeś, ostatnio masz szansę wykupić sobie większy, masz szansę wykupić sobie w 1080 i ja na przykład widzę różnicę między tym 1080, które było kiedyś, a które jest teraz, że może to jakaś teoria tylko moja spiskowa, może ja widzę coś, co chcę widzieć, ale wydaje mi się, że ta jakość 1080 jest obecnie nieco gorsza niż była wcześniej. I jest taki trend też, jeśli chodzi o media społecznościowe, nieco pogarszania jakości doświadczenia, żebyśmy sięgali po płatną wersję. Jeśli wejdziecie sobie na Facebooka, przeskrolujcie sobie tablicę, zobaczcie, ile macie reklam, ile macie sponsorowanych postów, ile macie proponowanych rzeczy. Kiedyś to był co piąty post. Teraz mam wrażenie, że co piąty post to jest rzeczywiście post ze strony, którą lubię, od znajomego. No chyba, że płacicie za Facebook, za stronę, której hasłem było niegdyś, to jest i zawsze będzie darmowe.
Jedyne 10 euro miesięcznie, tak? Coś takiego. Nie, Facebook strasznie się zepsuł. I ponownie możecie niby instalować jakieś filtry do swoich adblocków. Możecie instalować skrypty do Tamper Monkey, ale o ile chcecie udostępniać stronie trzeciej swoje dane do możliwości zarządzania Facebookiem, ja bym tego mimo wszystko nie robił, ale ja mimo tego, że jakby Facebook jest częścią mojej pracy nawet, to prawie nie spędzam na nim czasu tak osobiście, bo to jest okropny user experience, poza może grupami, które są, jeśli traficie na dobrą, bardzo wyspecjalizowaną grupę, to można w niej spędzać fajnie czas. Natomiast ten wall jest po prostu okropny. To przejście właśnie z social mediów rozumianych jako social media waszych baniek społecznościowych do social mediów rozumianych jako for you, jako feed, który was interesuje w wykonaniu meta, jest okropny. Jest absolutnie obrzydliwy. I trochę może do brzegu, trochę to zepnijmy, bo chcieliśmy nagrać ten film, żeby trochę właśnie porozmawiać o tym, jak nieprzyjemne stają się interakcje z kulturą w ostatnim czasie, w ostatnich latach. Bo jeśli oglądacie nasz kanał, to prawdopodobnie jesteście właśnie wśród osób, które tej kultury konsumują całkiem sporo. I nie mówię tutaj tylko o filmikach na YouTubie, chociaż jak najbardziej uważam, że mogą być one ważnymi tekstami kultury, czy nawet jeśli mówimy o czystej rozrywce, że to jest coś ważnego, wartościowego. Nie mówię o naszych filmach, tylko o tym, co ta platforma umożliwia. Ale też mówimy o muzyce, mówimy o filmach, serialach, grach komputerowych, o wszystkim, co dzieje się właśnie w strefie wyłącznie cyfrowej, albo co zostało przeniesione do strefy wyłącznie cyfrowej w ostatnich latach.
Here we go again. Porozmawiajmy może o Spotify, o tym, co większość zapewne osób tutaj, które się znalazły, interesuje. Korzysta ze Spotify lub z konkurencji, lub ma po prostu takie doświadczenia z korzystania. Spotify chyba najmocniej idzie w taką nieciekawą stronę od początku 2024 roku, jak Spotify ogłosił, nie będzie płacić za
utwory mające poniżej 1000 tworzeń.
No, więc jeśli jesteście niewielkim artystą, nie wiem, no to tym bardziej teraz nie dostaniecie nic.
Tak, żeby przyznać uczciwie, Spotify twierdzi oficjalnie, że jest to zarządzenie wymierzone przede wszystkim w jakieś farmy utworów, w boty, w takie treści pseudomuzyczne składające się z ambientu, ale nie chodzi o ambient muzyczny, tylko wiecie, jakieś takie godzina białego szumu do zasypiania. Dźwięki wielorybów zripowane z YouTube'a, tego typu rzeczy. Ale może bardzo szybko się okazać, że jest to wylewanie dziecka z kąpielą i oprócz wyeliminowania tych, nie wiem, szkodników, co do których Spotify, kurde, nie ma zbyt dobrej historii, jeśli chodzi o walkę z nimi, to ucierpią też niezależni artyści. I może się wydawać, że 1000 wyświetleń to nie jest wcale dużo, a że pieniądze wypłacane za taki utwór to też nie jest specjalnie kasa robiąca jakąkolwiek różnicę. Jednakże my, mając nawet, wiecie, perspektywę bardzo małych twórców na YouTubie, twórców bardzo niszowych, możemy przyznać, myślę, że bez żadnych wątpliwości, że gdy zaczynaliśmy dopiero utrzymywać z tego jakiekolwiek pieniądze, to mimo tego, że to był pieniądz psi, to były rzeczy pomocne. To, że możemy sobie kupić mikrofon i nie musimy zastanawiać się, czy możemy ten mikrofon, czy nie musimy się w kasie, w sklepie robiąc zakupy spożywcze, zastanawiać się, czy na pewno możemy dobrać ten produkt, bo przecież musimy kupić mikrofon, albo czy możemy opłacić miesiąc subskrypcji programu do montażu, albo jakiegoś hostingu. To były duże rzeczy, nie?
To były duże rzeczy. Nawet taki, nie wiem, tutaj grosz do grosza, nie? I zawsze coś się uzbierało, nawet jeśli tam raz na kilka miesięcy ten przelew z Google Ireland przychodził. Ale no wiecie, mówi Spotify mówi, że niby będzie tak walczył z tym, ale wciąż playlisty często robione przez Spotify są wypełnione artystami, którzy nie istnieją. Już kiedyś o tym mówiliśmy. To są projekty stworzone wyłącznie po to, żeby zapełnić playlisty. To są nieistniejący artyści, to jest kilka osób, które tworzy utwory wyłącznie pod te playlisty. No z tym Spotify nic nie robi.
Nie pójdziecie na ich koncert, nie wejdziecie z nimi żadną interakcję, nie. To są maszynki do zarabiania pieniędzy, anonimowe twory, pewnie finansowane przez po prostu duże firmy, które się tym zajmują i które mogą sobie pozwolić na to, żeby wypuszczać bardzo przeciętne ścierwo, bo może Anusz któreś zażre, nie? A jeśli nie zażre, no to są narzędzia, które mogą im w tym pomóc, z którymi Spotify niewiele robi.
Więc wiecie, nic nie mówimy, nic nie sugerujemy. Warto znać podstawy Pythona. To jest przydatna umiejętność współcześnie. A tak tylko dodam, że żeby Spotify zaliczył utwór jako odsłuchany i żeby policzył za niego już teraz po 1000 odsłuchań, no, trzeba odsłuchać go 30-31 sekund, więc nic nie sugeruje.
Oczywiście, jeśli ta praktyka stanie się powszechna, to będzie mieć jeszcze inne, gorsze skutki, że nie będzie, dużo trudniej będzie ocenić, czy ktoś jest faktycznie artystą z dużym followingiem, czy kolejną farmą botów. Spotify nie ma przecież systemu komentarzy, nie ma tylko systemu plusów, minusów. Trudniej ocenić, czy...
Chyba, że pod podcastami. Zostawcie nam 5 gwiazdek.
Tak jest, ale wiesz, nie ma tej sytuacji, że widzisz właśnie czyjś filmik z gameplayem z Mario i pod nim masz milion komentarzy po tajsku. Świetny tutorial, bardzo dziękuję, naprawiłem swoją lodówkę, nie? Raczej
albo
na Spotify
masz
trudniej jest to zauważyć.
Więcej łapek w dół niż... A czekaj, to już...
No, to już nie. No, ale wiesz, to zresztą zdarzało się, że takie rzeczy gryzły w dupę samych artystów, bo zdarzało się, że jakiś tam raper robił trasę w dużych całkiem miejscówkach, ogłaszał, wiesz, wielki turnę i co? I potem trzeba było odwoływać, bo okazało się, że no, boty na koncert nie przyjdą. Niemniej, no jest to jak najbardziej szkodliwe, jeszcze bardziej utrudnia tym małym, uczciwym graczom wybicie się, a platforma niespecjalnie wydaje się mieć ochotę cokolwiek z tym zrobić, bo gdy przygotowywaliśmy się do tego odcinka, cóż, pierwszym etapem researchu było wklepanie w Google frazy właśnie Spotify fake streams, nie? I jeśli jeśli się zakopiemy odpowiednio daleko w tej internetowej rzece czasu, no to było tam coś. 2018. Spotify ma problem z nielegalnymi farmami streamów. 2019. Spotify i nielegalne farmy streamów. Co się wydarzyło w tym temacie? 2020. Spotify wciąż ma nielegalne streamingi. 2021. Pamiętacie, jak pisaliśmy o nielegalnych farmach streamów na Spotify? To wciąż jest problem. Seems like
it's getting worse. Mamy do tego alternatywę, jaką jest Bandcamp. Tam też się działo w 2023. Ciekawie, kilkanaście miesięcy temu zastanawialiśmy się nad przyszłością Bandcampa, kiedy serwis został wykupiony przez Epic Games. No, nie był to naszym zdaniem epic move.
Tak, ale ja też miałem dużo nadziei, wiesz, związanych z tym, że Bandcamp w końcu dostanie duży zastrzyk pieniędzy i na przykład nowoczesny interfejs, więcej funkcji społecznych i tak dalej, nie? No to się nie stało.
Tak, nie, to się nie stało. I niedługo później Epic Games sprzedał Bandcamp korporacji Song Trader.
I Song Trader to jest wielkie korpo, które zajmuje się licencjonowaniem muzyki, ale nie sprzedażą jej od artystów do fanów, tylko raczej traktowaniem muzyki jako asety. I kupując Bandcampa, wyjebali z niego połowę pracowników, a jeśli chodzi o samą redakcję Bandcampa, to nawet więcej niż połowę. Ludzi, którzy researchowali muzykę, patrzyli, co na tej platformie jest hot, co jest warte uwagi, wyszukiwali jakieś dziwne zjawiska, opisywali bardzo lokalne sceny, odkrywali dla was gatunki i umożliwiali artystom, którzy często mają problem ze znalezieniem rozgłosu, bo są w różnych skomplikowanych sytuacjach, to dzięki Bandcampowi oni ten rozgłos mieli szansę na uzyskanie go. Mimo tego, że Bandcamp był, w zasadzie jest do tej pory monopolistą, jeśli chodzi o świadczenie takich usług na poziomie artysta, fan, o sprzedaż tych cyfrowych dóbr, no to pokazuje to, jak ważnym jest serwisem i jak bardzo chyba trzeba się zacząć rozglądać za zapewnieniem jakiejś alternatywnej też formy dystrybucji, czy to cyfrowej, czy dóbr fizycznych, no bo te też można sprzedawać za pomocą Bandcampa, prawda?
Słyszałem taką poradę, jeśli macie swój zespół, starajcie się mieć też swoją stronę internetową, stronę, która będzie zależna tylko od was, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie z właśnie z takimi platformami jak Bandcamp. Może zniknąć z dnia na dzień. Stracicie wszelkie dostępy, wszelki kontakt, czy pieniądze, które tam, ja nie wiem, jak to wygląda tam w praktyce, nigdy nie zarządzałem żadnym zespołem przez Bandcamp, no ale możecie stracić też pieniądze, więc dobrze jest mieć jakąś taką swoją stronę, chociażby tylko po to, żeby móc umieszczać na niej merch, czy umieszczać jakieś informacje. Nie musi to być od razu jakiś blog koncertowy, trasowy, czy coś
nie,
w tym stylu.
Po prostu wizytówka, wasza wizytówka, która sprawi, że nie znikniecie od tak, jeśli ktoś kiedyś postanowi wyłączyć wtyczkę. Put me out of my
misery. Na YouTubie z kolei wiemy, jak to działa. Na YouTubie z kolei mamy dostępy. Wrzucając film na YouTuba, dużo się zmieniło od kiedy tutaj jesteśmy. To, co ostatnio jeszcze YouTube wprowadził, to zmiany w wyborze reklam. Wcześniej jako twórca mieliśmy na przykład wybór, żeby zdecydować, czy chcemy mieć reklamę przed, po, w trakcie, wybrać miejsce gdzie i wybrać typ reklam, które się będą wyświetlać przed. Ja zwykle wyłączałem opcję reklam niemożliwych do pominięcia na początku. Raczej przesuwałem reklamy na koniec. Teraz nie ma takiej opcji. Nie można wybrać, że na przykład nie chcę mieć tych reklam niemożliwych do pominięcia. Muszą teraz być. Albo nie musi być ich wcale. Albo są wszystkie rodzaje, również te najbardziej irytujące, albo nie ma żadnych. Wybieraj, twórco.
Tak, nie możecie dostosować się do potrzeb swojej społeczności, nie możecie też zastanowić się nad tym, jak właśnie blok taki reklamowy wpasuje się w dynamikę waszego filmu, bo na przykład robiąc filmik, nie wiem, o jakimś poważniejszym temacie, nie wiem, niech to będzie depresja, niech to będzie jakiś temat związany z katastrofami, niekoniecznie chcecie mieć w jego środku reklamę pasty do zębów, nie? Albo podpasek, czy nie wiem, nową reklamę jakiegoś serwisu podobnego do AliExpress. Niestety nie możecie nad tym mieć dużej kontroli, trochę w zasadzie pokrywa się z tym, co niedawno mówił Dawid Myśliwiec, czyli naukowy Uwaga Naukowy Bełkot w swoim filmie, o tym, że twórca tak naprawdę ma bardzo mało narzędzi i te narzędzia, które są dostępne, są bardzo toporne. My jesteśmy małymi twórcami. Dla nas pieniądze z reklam z YouTube'a są w zasadzie pomijalne. Dla nas głównym sposobem na to, żeby do metalurgii nie dokładać, bo nie zarabiamy na tym raczej. Po prostu do tego nie dokładamy. Dla nas tym sposobem jest Patronite. Więc jeśli macie jakiegoś twórcę, na którego wsparciu wam zależy, wydaje mi się, że lepszą opcją niż zmuszanie się do oglądania tych reklam jest po prostu wsparcie go przez jakiś serwis tego typu, bo to też jest dla tego twórcy sygnał, że zapewniacie mu pewną stabilność. Zapewnia was dowolnego streamera, czy woli jednorazowego donata o wysokości, nie wiem, $20, czy patrona, który zapisze się, nie wiem, na wsparcie 3-5-dolarowe, no to zawsze wam powie, że ten patron, który oferuje mniejszą kwotę, ale za to stałe wsparcie, które pozwoli planować pewne rzeczy, jest dużo, dużo lepszy i wygodniejszy i daje większy komfort, poczucie bezpieczeństwa. No właśnie, reklamy i oglądanie tych reklam, bo YouTube zaczął też walczyć z adblockami. W ogóle nie wiem, czy pamiętasz, Michał, tę piękną erę, jak kiedyś miałeś taki mały, tylko prostokącik na wideo, który był reklamą. Jeśli było to coś, co cię faktycznie zainteresowało, mogłeś na niego kliknąć. Jeśli nie, to tam po chwili pojawił się X, mogłeś to zamknąć i raczej sobie oglądałeś dalej ten filmik. No teraz to są po prostu te ryczące, rozpieprzające bębenki, potężne reklamy, których nie da się pominąć. No i nie da się ich pominąć chyba nawet teraz czasami trikami, przynajmniej YouTube próbuje do tego doprowadzić. My tutaj chyba nie możemy się za bardzo wypowiadać, no, o, dla nas to jest spoko, jak będziecie sobie oglądać nasze filmy z adblockiem. W sensie dla nas jest spoko, bo dla nas ten pieniądz AdSense'a nie jest chyba znaczący, natomiast no, dla większych twórców jak najbardziej to już jest coś, co jest ich chlebem, ale tu wracamy chyba do tego tematu, że nie można tego, YouTube nie chce zrobić tego w sposób po prostu cywilizowany i dający jakieś pole do kompromisu, tylko mówi albo wszystko, albo nic, nie? Aha, i swoją drogą polecamy Mozilla Firefox. Dlaczego? Bo Mozilla to jest fundacja non-profit z całkiem niezłą historią, no plus uBlock Origin, który powinien tutaj, jakbyście potrzebowali, nie?
Sony ostatnio stwierdził, że będzie usuwać z PlayStation Store seriale i reality show, za które wy zapłaciliście, nabyliście to. Stwierdzili, że nie tyle nabyliście prawa do danego filmu, do danego serialu, co nabyliście prawa do streamowania, które wam zabierze.
Zmieniły się właśnie jakieś uzgodnienia dotyczące licencjonowania, które Sony miał z Discovery, czyli tym kolosem medialnym, który niedawno się połączył z Warner Brothers. No i ponad 1600 różnych seriali, reality show i tak dalej zniknęło, nie? Nawet te, za które konkretnie ktoś zapłacił, które były na jego urządzeniu, Sony postanowiło, że 31 grudnia 2023 roku one znikną.
Platformy streamingowe Netflix, Max, reszta miały być udogodnieniem dla nas, nie? Miały być czymś, co nam ułatwi oglądanie filmów. Tymczasem tych filmów obecnie jest coraz mniej na platformach streamingowych. Jest mniej jest tych filmów w streamingu na Netflixie niż było do wypożyczenia, kiedy Netflix był jeszcze usługą do wypożyczania DVD. Znikają z tych platform nawet oryginalne seriale stworzone dla tych platform. Dla przykładu Westworld, show, które było hitem, o którym się mówiło, który był flagowym produktem HBO, teraz już go nie można obejrzeć. Podobnie z innymi serialami, z innymi filmami, tworzonymi właśnie nawet na potrzeby tych platform. Czemu?
No, najprawdopodobniejszą przyczyną jest to, o czym mówiliśmy już w Prawie Muzycznym Show, w odcinku, w którym gadaliśmy o strajku reżyserów i scenarzystów Hollywood. Po prostu platformom streamingowym
aktorów
nie opłaca
i
się... Aktorów i scenarzystów, tak, w Hollywood. Serwisom streamingowym po prostu z chciwości nie opłaca się trzymać rzeczy w streamingu, żebyście mogli je ponownie oglądać, bo muszą wypłacać za nie tantiemy. Więc w zasadzie jesteśmy w sytuacji, gdy dobro, jakiś tekst kultury, który funkcjonował no w zasadzie wyłącznie w streamingu, z dnia na dzień jest przenoszony w jakieś zapomnienie. Jeśli nie pobraliście go na jakiś inny nośnik, bo nie mówimy tutaj o przypisaniu do konta, tak? Tutaj nie pomogło to właśnie ludziom, którzy kupili te rzeczy z PlayStation Store. Ale jeśli nie macie tego gdzieś, nie macie tego gdzieś zachomikowanego, no sorry. Nagle jakiś wielki fragment kultury i w coś, co poszły też duże pieniądze, przestaje w ogóle funkcjonować. Tak samo na przykład Bad Girl, tak? Tutaj można zastanawiać się, czy bo to superbohaterzy, jakiś K-Sheet i tak dalej, że to... Piotr, co ty mówisz? Jaki ważny tekst kultury? Ale, bo przypomnijmy, film ten został zrobiony, w zasadzie jest gotowy do wydania, ale CEO Discovery postanowili, że go nie wypuszczą, bo lepiej po prostu pieniądze, które... poszły na jego produkcję, wpisać sobie w koszta, niż ryzykować, że zarobi niesatysfakcjonującą liczbę pieniędzy. Dochodzi do sytuacji, gdy bardzo dużą kontrolę nad kulturą oddajemy ludziom, platformom, którzy traktują tę kulturę tylko i wyłącznie w kategorii zasobu, nie kultury. To jest trochę... Nie trochę, to jest po prostu przerażające.
Podobnie się teraz dzieje nie tylko z kulturą, ale też nie wiem, z programami, z aplikacjami do komputera. I już nawet w niektórych przypadkach nie możecie korzystać z aplikacji, które kupiliście kiedyś na płycie, bo po prostu... blokowany jest ten dostęp przez internet. Jest coś takiego jak Reason Studio. To jest narzędzie producenckie i obecnie jest już wersja 12 tego programu. Wersja 7, która wyszła 10 lat temu, czy nieco ponad 10 lat temu, już z niej nie skorzystacie, nawet jeśli kupiliście ją na CD. Nawet jeśli kupiliście ją kiedyś i korzystaliście z niej, już nie jest, już nie można z niej korzystać. Musicie kupić nową, bo tak.
Na pewno też musicie zastanowić się nad tematem tego, czym jest właściwie posiadanie dobra cyfrowego, jeśli jesteście graczami, bo większość gier, bibliotek gier jest obecnie w chmurach różnych platform. Jeśli ta platforma padnie, au revoir, tak naprawdę. I okej, może wydawać się, że na przykład taki gigant jak Steam nigdzie się nie wybiera, że Epic Store również jest po prostu za duży, żeby upaść, za duży kapitał za nim stoi, ale tak naprawdę każdy gracz, chociażby MMO, którego serwery kiedyś wyłączono, to dobrze wie, co to znaczy wydać na coś pieniądze i potem nie mieć do tego dostępu. Ludzie, którzy uwierzyli w Google Stadia, albo ludzie, którzy mają teraz Nintendo 3DS czy Wii U, do których już nie mogą kupować gier, bo skończyło się dla nich wsparcie i prawdopodobnie, można zakładać, będzie również zupełnie wyłączony dostęp do tych pozycji. No, może nie jest prawdopodobne, że ze Steamem coś takiego się stanie w przyszłości, ale może się stać. To jest coś, co musicie brać pod uwagę i nad czym musicie się też zastanawiać w kontekście tego, że coraz więcej mówi się o streamowaniu gier na przykład, nie? Więc tutaj trzeba po prostu tę czujność zachować. Generalnie wszystkie te zjawiska, o których dzisiaj mówiliśmy, sprowadzają się do tego, że ktoś wam coś sprzedaje, ale kupując tą rzecz, dając tej osobie pieniądze, nie zyskujecie w ogóle własności. A całe życie byliśmy chyba uczeni, że piractwo to kradzież. pobieranie czegoś, co, za co nie zapłaciliście, jest kradzieżą. Przecież nie wyciągalibyście ze sklepu torebki, nie włamalibyście się do samochodu, więc czemu pobieracie ten film? I cholera, ja gry nie spiraciłem od... O cholera, no... Myślę, że od czasów podstawówki, szczerze mówiąc, późna podstawówka. Jeśli chodzi o to, jakie filmy czy seriale pobieram, powiedzmy, z alternatywnych źródeł dystrybucji, gdy był ten krótki okres, że serwisy streamingowe były bardzo bogate w treści, były bardzo wygodne i oferowały dobrą jakość, również nie było, że tak powiem, bodźca żadnego, który by zachęcał do piracenia czegokolwiek lub zabezpieczania oczywiście tam z innych źródeł, tak powiedzmy, rzeczy. W tej chwili sytuacja jest po prostu dramatyczna. Żeby mieć dostęp do kultury, musicie płacić po prostu za kablówkę 2.0 i szczerze mówiąc takie polityki są dla mnie dziwne i wydają mi się tak naprawdę skuteczne na krótką metę, bo jasne jest to, że jakby głównym bodźcem do piractwa nie jest właśnie chęć kradzieży, nie jest chęć pokazania komuś środkowego palca, tylko zazwyczaj jest to bodziec ekonomiczny. Nie pamiętam, jak się nazywał ten człowiek, ale trafiłem na jakiś czas temu na dewelopera właśnie TikToku, jednoosobowego dewelopera, jednoosobowe studio, że tak zwaną jednoosobową armię, który dzielił się swoimi spostrzeżeniami jako niezależny twórca gier komputerowych. Podlinkuję go i wstawię tutaj, jak przypomnę sobie, jak się nazywa ten facet. On mówił o czymś takim, że ma świetne sprzedaży, wyniki sprzedażowe w Brazylii. Mimo tego, że w Brazylii bardzo popularne jest właśnie piracenie gier. No ale piracenie gier jest popularne w Brazylii nie dlatego, że każdy Brazylijczyk ma papugę, drewnianą nogę i hak zamiast lewej ręki, tylko dlatego, że w sytuacji ekonomicznej Brazylii kupowanie gier niespecjalnie ma sens. Więc ten twórca zdecydował się po prostu wrzucić, objąć swoją grę zniżką regionalną na Steamie właśnie w Brazylii, która sprawia, że nagle kupowanie tej gry ma sens. I co się stało? No szok, gracze chcą płacić za rzeczy. Ludzie chcą doceniać twórców, którzy robią fajne rzeczy, tylko muszą mieć do tego stworzone warunki, muszą mieć poczucie, że robią to w uczciwy dla obu stron sposób. I tutaj chyba dochodzimy tak naprawdę do podsumowania trochę tego odcinka.
Trochę.
Wszystkie te procesy, o których dzisiaj mówimy, mają swoje określenie, które ukuł niejaki Cory Doctorow. Jest to pojęcie bardzo świeże, bo ukute zaledwie rok temu. Nazywa się enshittification, czyli po polsku byśmy to chyba przetłumaczyli jako ugównianie, ale wydaje mi się, że zgrabnie będzie chujowacenie. Chujowacenie platform. Enshittification, czy chujowacenie, to jest proces, który opisuje upadek jakiejś platformy funkcjonującej właśnie w sieci. Na początku jest ona bardzo korzystna dla użytkowników. Na początku jest po prostu idealną usługą, której byście oczekiwali w danym segmencie. Jednak im dłużej na niej jesteście, tym jej zarządcy wprowadzają coraz więcej jakby restrykcji, coraz więcej uprzykrzeń i wy jako jej użytkownik coraz bardziej dostajecie buta na kark, podczas gdy ludzie wykładający pieniążki dostają coraz więcej możliwości wykorzystywania tych pieniędzy, tak? No dobrym przykładem jest sytuacja po prostu z reklamami na przykład na Facebooku. I z czasem jednak, ponieważ tak wygląda postkapitalizm i pogoń za nieograniczonym, niepohamowanym wzrostem. Z czasem zarządca platformy zaczyna wykorzystywać zarówno użytkowników, jak i ludzi zostawiających tam dużo pieniędzy. I dokłada tego buta, dociska go wszystkim coraz mocniej, coraz mocniej, coraz mocniej, aż w końcu wszyscy zdychają, a platforma upada. I o tym również możemy niestety powiedzieć ze swojego doświadczenia, z tego, w jak fatalnym stanie jest nasz profil na Facebooku i jak tak naprawdę coraz bardziej nieefektywną formą prowadzenia dialogu z kimkolwiek jest to, co się tam dzieje. I mogę tu powiedzieć również z perspektywy reklam, które są coraz mniej skuteczne, które coraz bardziej wymagają gimnastykowania się, są coraz mniej intuicyjne i miliony jakby przeróbek interfejsu tego Facebooka, żeby on był koniecznie coraz lepszy, coraz bardziej inny, tak naprawdę spełzają na niczym. I co chciałem powiedzieć, to że chyba to chujowacenie niestety w ostatnich latach dotyczy nie tylko platform, tylko całego segmentu rynku, całego tego segmentu dóbr cyfrowych, z którym musicie wchodzić w interakcję, bo to jest po prostu najwygodniejszy sposób w obecnych czasach. Ale ta interakcja jest, o ja pierdolę, tak nieprzyjemna.
A nawet nie zaczęliśmy mówić nic o Twitterze.
Nie. Ja wziąłem już dzisiaj uspokajacze, Michał. Nie będziemy rozmawiać o Twitterze.
Nie. Także tak wyglądał rok 2023. Czy coś się zmieni w 2024? Mam taką nadzieję. Podejrzewam, jak może się wydarzyć, ale nadzieja jakaś jest, że kroki w pozytywną stronę zostaną podjęte. Żeby to się stało, pewnie muszą zostać podjęte też jakieś kroki prawne. Źródła, na których opieraliśmy ten odcinek, znajdziecie w opisie, także tam zaglądajcie, jeśli chcecie rozwinąć sobie niektóre z tych tematów, a jeśli nie chcecie, no to jasne, rozumiem.
Czyli podsumowując, jeśli ktoś sprzedaje wam coś, do czego nie nabywacie praw własności, to trudno postrzegiwać piractwo jako kradzież, to raz. Dwa, piractwo jest, może być dobrym rozwiązaniem indywidualnym, ale długofalowo potrzebne są duże zmiany, przede wszystkim legislacyjne, przede wszystkim ochrona ludzi, którzy są wykorzystywani tutaj, i patrzenie na ręce platformom, które mają dużo, dużo większy wpływ na nasze życie niż jakaś tam po prostu firma. Wspierajcie twórców, którzy robią dobrą robotę, bo to chyba przez te społeczności tylko i wyłącznie uda się budować kulturę, która jest niezależna, która jest zdrowa, która jest po prostu uczciwa dla obu stron transakcji, że tak brzydko to określę. I mam nadzieję, że za rok się zobaczymy trochę w lepszym nastroju.
Może będziemy mieli w końcu jakieś jednostki do obgadywania. I w końcu ten.
Tak,
ten
proszę, oddajcie nam dzbanów, dajcie nam cringy ludzi, dajcie nam odpierdalaczy szopy. Ja chcę zastanawiać się nad tym, wow, czy głupszy był muzyk, który, nie wiem, wrzucił do basenu piranie i nie wiem, czy. No nie wiem, gdzie to podążył, już jestem wyprany z energii, ale wiecie, o co chodzi. Let's be silly, let's be funny, let's be careless. Nie chcę, żebyśmy się musieli przejmować tym, że rzeczywistość jest coraz trudniejsza do obsługi. Nawet w tych obszarach, które mają dawać nam od niej wytchnienie, prawda?
No. Prawda.
Albo inspirować
no to co?
Zmian.
No. Miłego 2024 dla was, kochani widzowie.
Cześć.